Wyspa Kos, Grecja, 12 czerwca 2023 roku. 27-letnia Anastazja Rubińska z Wrocławia spędza wolny wieczór na popularnej greckiej wyspie, gdzie od kilku tygodni pracuje sezonowo razem ze swoim chłopakiem. Kos to miejsce, które w większości ludzi kojarzy się z wakacjami. Plaża, hotele, turyści z całej Europy i spokojne letnie noce. Nic nie wskazuje na to, że za kilka godzin wydarzy się coś, co wstrząśnie całą Polską. Tego wieczoru Anastazja wychodzi z hotelu i spędza czas w okolicy miejscowości Marmari. Później monitoring rejestruje ją jeszcze w towarzystwie grupy mężczyzn. Kilka godzin później kontakt z nią nagle się urywa. Jej telefon przestaje odpowiadać. Następnego dnia rano chłopak Anastazji zgłasza zaginięcie. Rozpoczynają się poszukiwania. Grecka policja, wolontariusze i mieszkańcy wyspy próbują ustalić, co wydarzyło się tej nocy na Kos. Śledczy zabezpieczają monitoring i krok po kroku odtwarzają ostatnie godziny życia Anastazji. 6 dni później, 18 czerwca, w zarośniętym terenie niedaleko Marmari jedna z osób uczestniczących w poszukiwaniach odnajduje ciało młodej kobiety. To Anastazja. W tym samym czasie grecka policja zatrzymuje 32-letniego obywatela Bangladeszu, którego wcześniej widziano z Anastazją. To jedna z najbardziej wstrząsających polskich spraw ostatnich lat. Sprawa, która zaczęła się od wakacyjnej pracy na pięknej greckiej wyspie. Cześć wszystkim. Mam na imię Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy zbrodni. Zanim zaczniemy, jak zawsze proszę Was o małą przysługę. Jeśli lubicie takie sprawy, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków. Zapraszam Was też na nowy Instagram o nazwie Motywy zbrodni. Tam wrzucam dodatkowe zdjęcia i kulisy powstawania odcinków. Dzisiaj przenosimy się na grecką wyspę Kos. Miejsce, które większości osób kojarzy się z wakacjami, słońcem, plażami i spokojnym życiem turystycznej wyspy. To właśnie tam, latem 2023 roku, wyjechała 27-letnia Anastazja Rubińska z Wrocławia. Jak wielu młodych ludzi, pojechała do Grecji do pracy sezonowej. Miała spędzić lato w ciepłym kraju, zarobić pieniądze i wrócić do Polski po kilku miesiącach. Nic nie wskazywało na to, że ten wyjazd zakończy się jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. 12 czerwca 2023 roku Anastazja nagle przestaje odpowiadać na wiadomości i kontakt z nią się urywa. Najpierw pojawia się niepokój, potem rozpoczynają się poszukiwania. A kilka dni później cała Polska zaczyna śledzić informacje napływające z Grecji, praktycznie godzina po godzinie. Ta sprawa od początku budziła ogromne emocje. Było w niej wszystko. Tajemnicze zaginięcia, intensywne poszukiwania, monitoring, nagrania z ostatnich godzin życia Anastazji i pytania, na które przez długi czas nikt nie znał odpowiedzi. Bardzo szybko pojawił się też główny podejrzany. Ale mimo zatrzymania i procesu, do dziś wiele osób wraca do tej historii i zastanawia się, czy naprawdę wszystkiego udało się dowiedzieć. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tej sprawie. O ostatnich dniach Anastazji Rubińskiej, o wydarzeniach, które rozegrały się na wyspie Kos i o śledztwie, które przez wiele tygodni obserwowała cała Polska. Przygotujcie się, bo to jedna z tych historii, które zostają w głowie na długo. Zaczynamy. Rozdział pierwszy. Kim była Anastazja? Zanim przejdziemy do wydarzeń, które rozegrały się na greckiej wyspie Kos, chciałabym najpierw opowiedzieć Wam trochę więcej o samej Anastazji Rubińskiej. Bo bardzo często w takich historiach za nagłówkami, zdjęciami i kolejnymi informacjami o śledztwie znika po prostu człowiek. A Anastazja była przede wszystkim młodą dziewczyną, która miała swoje życie, bliskich, plany i marzenia. Pochodziła z Wrocławia i miała 27 lat. Większość swojego życia spędziła właśnie tam. Tam miała rodzinę, znajomych i codzienność, którą dobrze znała. Bliscy wspominali ją jako osobę bardzo energiczną, otwartą i kontaktową. Uśmiechniętą, spontaniczną i taką, która łatwo nawiązywała relacje z ludźmi. Według relacji rodziny i znajomych była też osobą ciepłą i pomocną. Typem człowieka, który potrafił szybko złapać kontakt z innymi i sprawiał, że ludzie dobrze czuli się w jej towarzystwie. Zawodowo była związana z branżą beauty. Zajmowała się między innymi stylizacją paznokci i fryzjerstwem. Miała swoje klientki, rozwijała własną działalność i stopniowo budowała coś swojego. Lubiła tę pracę i chciała się rozwijać dalej. Ale jednocześnie, jak wiele osób w jej wieku, chciała też czegoś więcej niż tylko codziennej rutyny. Chciała podróżować, poznawać nowe miejsca, trochę zarobić i zebrać nowe doświadczenia. W jej życiu był też Michał, jej chłopak, z którym planowała wspólną przyszłość, z którym znała się od 13 lat. Od kilku lat razem ze swoim chłopakiem wyjeżdżała do pracy za granicę. Według relacji rodziny pracowali wcześniej między innymi w Holandii, Francji i Portugalii. Przez pewien czas mieszkali nawet w Holandii, gdzie próbowali sobie ułożyć życie i zarobić większe pieniądze niż w Polsce. Bliscy mówili, że żyli trochę jak małżeństwo. Razem pracowali, podróżowali i planowali przyszłość. Mieli wspólne plany i chcieli z czasem osiąść na swoim. W pewnym momencie pojawił się pomysł wyjazdu do Grecji. W 2023 roku para zdecydowała się na pracę sezonową na wyspie Kos, miejscu bardzo popularnym zarówno wśród turystów, jak i młodych ludzi przyjeżdżających tam właśnie do pracy na wakacje. Na wyspę pojechali na początku maja. Znaleźli pracę w hotelu i planowali zostać tam przez sezon. Początkowo wszystko wyglądało naprawdę dobrze. Anastazja kontaktowała się z rodziną i znajomymi. Opowiadała o codziennym życiu na wyspie, pracy i atmosferze Grecji. Jak większość osób pracujących sezonowo, mówiła, że bywa ciężko i intensywnie, szczególnie w środku sezonu turystycznego. Ale jednocześnie cieszyła się tym doświadczeniem. Wyspa Kos wydawała się spokojnym, wakacyjnym miejscem. Plaże, restauracje, turyści, muzyka i ludzie przyjeżdżający tam z całej Europy, żeby odpocząć albo dorobić w sezonie. I właśnie dlatego ta historia też tak mocno poruszyła wiele osób, bo wszystko zaczęło się jak zwykły wakacyjny wyjazd. Bez żadnych sygnałów, że za chwilę wydarzy się coś, co wstrząśnie nie tylko rodziną Anastazji, ale też tysiącami ludzi śledzących później tą sprawę w mediach. Rozdział drugi. Ostatnie dni na Kos. Tak jak już mówiłam, Anastazja i Michał przyjechali na wyspę Kos na początku maja, zamieszkali w okolicach miejscowości Marmari i podjęli tam pracę w hotelarstwie. Pracowali dużo, często po kilkanaście godzin dziennie, ale taki rytm życia w sezonie turystycznym nikogo tam specjalnie nie dziwił. Anastazja pomagała między innymi w obsłudze restauracji hotelowej i gości. A jej chłopak, który też pracował w tym samym kompleksie, zajmował się innymi rzeczami. Mimo zmęczenia, początki wyjazdu wydawały się udane. Wyspa była pełna turystów, pogoda dopisywała, a po pracy mogli choć na chwilę poczuć wakacyjną atmosferę miejsca, do którego ludzie z całej Europy przyjeżdżali odpoczywać. Anastazja kontaktowała się z rodziną i znajomymi w Polsce. Opowiadała im o codziennym życiu, mówiła, jak bardzo jej się tam podoba. Jednak 12 czerwca 2023 roku wszystko nagle się zmieniło. Tego dnia Anastazja miała wolne. Jej chłopak pracował na zmianie w hotelu. Wieczorem dziewczyna postanowiła wyjść ze znajomymi. Według późniejszych ustaleń spędzała czas w barze w Marmari, gdzie spotkała grupę mężczyzn pochodzących m.in. z Bangladeszu i Pakistanu. Razem pili alkohol. Kamery monitoringu z jednego ze sklepów zarejestrowały Anastazję, kiedy razem z nimi kupowała alkohol w sklepie. Na nagraniach widać, że kobieta zachowuje się swobodnie i nic nie wskazuje na to, żeby czuła się zagrożona. To właśnie wtedy po raz ostatni została zarejestrowana publicznie. Później jeszcze monitoring uchwycił ją w towarzystwie 32-letniego obywatela Bangladeszu, kiedy poruszali się razem motocyklem. Do dziś nie wiadomo dokładnie, dlaczego Anastazja zdecydowała się spędzić czas z poznanymi tego wieczoru mężczyznami. Wszystko wskazuje jednak na to, że początkowo nie czuła się zagrożona i traktowała to spotkanie jako zwykły element wakacyjnego wieczoru na turystycznej wyspie. Kilka godzin później Anastazja zadzwoniła do swojego chłopaka. Było już późno. Według relacji mediów wcześniej piła alkohol i podczas rozmowy powiedziała, że ktoś ma ją odwieźć do hotelu. Chwilę później wysłała lokalizację swojemu chłopakowi Michałowi i poprosiła, żeby po nią przyjechał. Michał od razu ruszył we wskazane miejsce, ale kiedy tam dotarł, Anastazji już nie było. Próbował się z nią skontaktować. Dzwonił, wysyłał wiadomości, szukał jej w okolicy. Przez pewien czas telefon nadal był aktywny, ale Anastazja nie odbierała. Z każdą kolejną godziną sytuacja robiła się coraz bardziej niepokojąca. Jeszcze tej samej nocy rozpoczęły się pierwsze poszukiwania. Michał, znajomi i inni pracownicy hotelu próbowali odnaleźć ją na własną rękę. Sprawdzali okolice tego hotelu, pobliskie drogi i miejsca, w których mogła się znajdować. Następnego dnia sprawa została zgłoszona na policję. Początkowo wszystko wyglądało jak jedno z wielu zaginięć turystów lub pracowników sezonowych, które czasami zdarzają się w wakacyjnych miejscowościach. Ale bardzo szybko zaczęło wychodzić na jaw, że tym razem sytuacja może być znacznie poważniejsza. Rodzina Anastazji w Polsce została poinformowana o zaginięciu i praktycznie od razu zaczęła szukać pomocy. Zaczęli też nagłaśniać sprawę w mediach społecznościowych i telewizji. Z każdą godziną rosło napięcie. Nikt nie wiedział, co dokładnie wydarzyło się tej nocy na wyspie Kos. A odpowiedzi miały okazać się dużo bardziej dramatyczne, niż ktokolwiek przypuszczał. Rozdział trzeci. Poszukiwania i znalezienie ciała. Po zaginięciu Anastazji na wyspie Kos bardzo szybko rozpoczęły się poszukiwania. Początkowo wiele osób miało nadzieję, że może doszło do jakiegoś nieporozumienia. Albo że Anastazja po prostu straciła kontakt z telefonem. Jednak z każdą kolejną godziną sytuacja robiła się coraz bardziej niepokojąca. Jej chłopak Michał, znajomi i inni pracownicy zaczęli szukać jej na własną rękę jeszcze tamtej nocy. Sprawdzali okolice hotelu, pobliskie drogi, bary i miejsca, w których mogła się znajdować. Następnego dnia sprawa została oficjalnie zgłoszona policji. W kolejnych dniach w poszukiwania zaangażowało się coraz więcej osób. Grecka policja, wolontariusze, mieszkańcy wyspy oraz osoby pracujące w turystyce. Informacje o zaginięciu Anastazji bardzo szybko zaczęły rozchodzić się także w mediach społecznościowych. Przeczesywano okolice Marmarii, plaża, opuszczone budynki, pola i zarośnięte tereny. Śledczy próbowali krok po kroku odtworzyć ostatnie godziny przed zaginięciem Anastazji. Bardzo szybko okazało się, że kluczowe mogą być nagrania z monitoringu. Policja zaczęła zabezpieczać kamery ze sklepów, ulic i okolicznych punktów usługowych. To właśnie monitoring stał się jednym z najważniejszych elementów całego śledztwa. Na nagraniach widać było Anastazję jeszcze w noc zaginięcia. Najpierw została zarejestrowana w sklepie, gdzie kupowała alkohol w towarzystwie grupy mężczyzn. Później monitoring uchwycił ją razem z 32-letnim obywatelem Bangladeszu. Na kolejnych nagraniach było widać, że poruszają się motocyklem po okolicy Marmarii. To właśnie wtedy śledczy po raz pierwszy mocniej zainteresowali się tym mężczyzną. Został przesłuchany przez policję i nie zaprzeczał, że spotkał się z Anastazją tamtej nocy. Twierdził, że kobieta dobrowolnie pojechała z nim do mieszkania i że później sama opuściła to miejsce. Ale śledczy zaczęli zauważać coraz więcej nieścisłości w jego wersji wydarzeń. Policja analizowała dane z telefonów, kolejne nagrania monitoringu i zabezpieczała dowody związane z podejrzanym. Greckie media informowały również, że mężczyzna miał kupiony bilet lotniczy do Włoch, co na początku wzbudziło dodatkowe podejrzenia śledczych. Mimo tych ustaleń nadal jednak nie było wiadomo, gdzie znajduje się Anastazja. Rodzina dziewczyny w Polsce żyła wtedy praktycznie od telefonu do telefonu, czekając na jakiekolwiek informacje z Grecji. Jej bliscy wierzyli wtedy jeszcze, że może wydarzył się jakiś wypadek albo że po prostu nie ma jak zadzwonić. Ale niestety, kolejne dni nie przynosiły przełomu. 18 czerwca 2023 roku, 6 dni po zaginięciu, doszło do tragicznego odkrycia. W zarośniętym terenie niedaleko Marmarii jedna z osób uczestniczących w poszukiwaniach natrafiła na ciało młodej kobiety ukryte wśród wysokiej trawy i gałęzi. Na miejsce bardzo szybko przyjechała policja. Po chwili stało się jasne, że odnaleziono Anastazję Rubińską. Informacja błyskawicznie obiegła Grecję i Polskę. Pierwsze ustalenia śledczych wskazywały, że śmierć Anastazji miała charakter kryminalny. Media zaczęły informować również o możliwym tle sprawy. Sekcja zwłok wykazała m.in. ślady duszenia oraz możliwego wykorzystania seksualnego. To był moment, w którym cała sprawa zmieniła się z zaginięcia w jedno z najgłośniejszych śledztw kryminalnych tamtego czasu. W Polsce temat był praktycznie wszędzie. w telewizji, na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych. Ludzie śledzili każdą nową informację przypływającą z Grecji. We Wrocławiu, skąd pochodziła Anastazja, wiele osób publicznie wskazywało wsparcie jej rodzinie. Sprawa wywołała ogromne emocje również dlatego, że dla wielu młodych ludzi wyjazdy sezonowe do pracy za granicą były czymś całkowicie normalnym. W Grecji również pojawiły się pytania o bezpieczeństwo turystów i pracowników sezonowych na wyspie. A śledczy coraz mocniej skupiali się na 32-letnim obywatelu Bangladeszu, którego widziano z Anastazją po raz ostatni. Rozdział 4. Zatrzymanie i śledztwo. Po odnalezieniu ciała Anastazji śledztwo bardzo szybko nabrało tempa. Grecka policja była już wtedy mocno skupiona na 32-latku, którego monitoring zarejestrował z Anastazją w nocy jej zaginięcia. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie. Według śledczych to właśnie on miał być ostatnią osobą, która widziała Anastazję żywą. Od początku utrzymywał, że kobieta dobrowolnie spędzała z nim czas i później sama opuściła mieszkanie. Twierdził, że nie wie, co wydarzyło się następnie. Ale policja zaczęła zbierać coraz więcej dowodów, które podważały tę wersję wydarzeń. W mieszkaniu, w którym przebywał podejrzany, zabezpieczono ślady DNA Anastazji. Śledczy analizowali również telefony, monitoring i dane dotyczące przemieszczania się podejrzanego w noc zaginięcia. Media informowały, że policja zabezpieczyła nagrania pokazujące trasę przejazdu motocykla, którym poruszali się z Anastazją. Z czasem zaczęły pojawiać się kolejne szczegóły dotyczące rekonstrukcji wydarzeń przygotowanej przez prokuraturę. Według śledczych Anastazja miała zostać zwabiona do mieszkania podejrzanego, gdzie doszło do wykorzystania seksualnego. Prokuratura uważała, że później sprawca próbował zatrzeć ślady oraz ukryć ciało w zarośniętym terenie niedaleko Marmarii. W mediach pojawiły się również bardzo drastyczne informacje dotyczące przebiegu samego ataku. Część portali opisywała, że Anastazja mogła przez dłuższy czas próbować się bronić. Jednym z najbardziej komentowanych tematów był także bilet lotniczy zakupiony przez 32-latka. Greckie media informowały, że mężczyzna planował opuścić wyspę niedługo po zaginięciu Anastazji. Śledczy podejrzewali, że mogła to być próba ucieczki. W Polsce sprawa wywoływała coraz większe emocje. Rodzina Anastazji regularnie pojawiała się w mediach i apelowała o dokładne wyjaśnienie całej sprawy. Jej ojciec wielokrotnie podkreślał, że chce przede wszystkim poznać pełną prawdę o tym, co wydarzyło się tamtej nocy. Bardzo poruszające były również wypowiedzi Michała, chłopaka Anastazji. Mężczyzna mówił mediom, że do końca wierzył, że Anastazję uda się odnaleźć żywą. Opowiadał też o ich wspólnych planach i o tym, jak nagle całe ich życie kompletnie się zatrzymało. W międzyczasie sprawa zaczęła być szeroko komentowana nie tylko w Polsce, ale także w Grecji i innych europejskich mediach. Dla wielu osób szczególnie przerażające było to, jak szybko zwykły wakacyjny wyjazd zmienił się w tragedię, którą przez wiele tygodni śledziły miliony ludzi. A przed śledczymi pozostawało jeszcze jedno najważniejsze zadanie. Udowodnić przed sądem, co dokładnie wydarzyło się w noc zaginięcia Anastazji Rubińskiej. Rozdział 5. Proces i wyrok. Po miesiącach śledztwa sprawa śmierci Anastazji Rubińskiej trafiła przed grecki sąd. Proces od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów, zarówno w Polsce, jak i w Grecji. Na sali sądowej obecni byli dziennikarze, obserwatorzy, bliscy Anastazji, którzy od początku podkreślali, że chcą przede wszystkim jednego. Pełnego wyjaśnienia tego, co wydarzyło się tamtej nocy na wyspie Kos. Oskarżonym był 32-letni obywatel Bangladeszu, zatrzymany kilka dni po zaginięciu Anastazji. Mężczyzna nie przyznawał się do zabójstwa. Podczas procesu utrzymywał, że Anastazja dobrowolnie spędziła z nim czas, a później sama opuściła mieszkanie. Obrona próbowała podważyć część ustaleń śledczych oraz interpretację zabezpieczonych dowodów. Prokuratura przedstawiała jednak zupełnie inną wersję wydarzeń. Śledczy opierali się m.in. na nagraniach z monitoringu, danych z telefonu, zabezpieczonych śladach DNA, wynikach sekcji zwłok oraz rekonstrukcji ostatnich godzin życia Anastazji. Według prokuratury materiał dowodowy tworzył spójną całość i wskazywał, że to właśnie oskarżony odpowiada za śmierć Anastazji. Proces był bardzo emocjonalny, również dla bliskich dziewczyny. Rodzice Anastazji wielokrotnie podkreślali w mediach, że udział w rozprawach jest dla nich ogromnie trudny. ale chcieli być obecni do samego końca. W trakcie procesu pojawiły się także kolejne szczegóły dotyczące przebiegu wydarzeń z 12 czerwca 2023 roku. Część informacji była na tyle drastyczna, że media relacjonowały je w ograniczony sposób albo całkowicie je pomijały. W grudniu 2024 roku grecki sąd wydał wyrok. 32-letni obywatel Bangladeszu został uznany za winnego zabójstwa Anastazji Rubińskiej i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Informacja o wyroku bardzo szybko obiegła polskie media. Dla rodziny Anastazji był to częściowy koniec bardzo długiego i bolesnego etapu. Chociaż jak sami podkreślali, żaden wyrok nie cofnie tego, co się wydarzyło. Po ogłoszeniu wyroku obrona zapowiedziała odwołanie. Skazany nie pogodził się z decyzją sądu i nadal utrzymywał, że nie odpowiada za śmierć Anastazji. Według informacji dostępnych na 2026 rok sprawa nadal pozostaje formalnie w toku odwoławczym w greckim systemie sądowniczym. Ta historia do dziś budzi ogromne emocje. Nie tylko ze względu na sam przebieg śledztwa, ale też dlatego, jak bardzo zwyczajnie wszystko się zaczęło. Wyjazdy do pracy sezonowej, wakacyjna wyspa, plany na przyszłość i jedna noc, która zmieniła wszystko. I tak właśnie kończy się historia Anastazji Rubińskiej, historia pięknej młodej kobiety, która miała jakieś plany w życiu, która chciała założyć rodzinę. Historia, która zaczęła się jak zwykły wakacyjny wyjazd. Bezpieczna turystyczna wyspa. Młodzi ludzie planujący przyszłość. Kilka miesięcy pracy, trochę słońca, nowe doświadczenia i powrót do domu. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ta sprawa stanie się jednym z najgłośniejszych śledztw kryminalnych ostatnich lat. Myślę, że właśnie dlatego ta historia poruszyła tak wiele osób. Bo Anastazja mogła być kimkolwiek. Mogła być koleżanką z pracy, sąsiadką, znajomą ze szkoły albo kimś, kogo mijamy codziennie na ulicy. I chyba właśnie to w takich sprawach uderza najmocniej. Jak szybko zwykła codzienność może zmienić się w coś, czego nikt się nie spodziewał. Ta historia wywołała też dyskusję o bezpieczeństwie kobiet podróżujących i pracujących za granicą. O pracy sezonowej i o tym, jak ważne jest reagowanie już w pierwszych godzinach po zaginięciu. Do dziś wiele osób wraca do tej sprawy i zadaje sobie pytania. Czy można było zrobić coś szybciej? Czy dało się temu zapobiec? I czy wszystkie okoliczności tej nocy zostały w pełni wyjaśnione? Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Jak Wy patrzycie na tę sprawę po wysłuchaniu całej historii? Czy Waszym zdaniem śledztwo zostało przeprowadzone właściwie? I czy takie wyjazdy do pracy za granicę nadal wydają Wam się równie bezpieczne jak kiedyś? Dajcie znać w komentarzach, chętnie przeczytam Wasze opinie i przemyślenia. Jeśli odcinek był dla Was interesujący, zostawcie proszę łapkę w górę, to bardzo pomaga. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie czerwony przycisk. To bardzo pomoże mi reanimować ten kanał, bo po powrocie zasięgi są dość słabe. Zapraszam Was też na nowo powstałe konto na Instagramie Motywy Zbrodni, gdzie wrzucam dodatkowe materiały, zdjęcia i kulisy powstawania odcinków. Dziękuję kochani, że ze mną byliście, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Motywy Zbrodni. Cześć!